naszym gościem Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mpolska24.
Dzień dobry, dziękuję za życzenia, jako że jestem dziadkiem.
O, to nawet nie wiedziałem. Strasznie. Coraz młodsi są ci dziadkowie, chciałoby się powiedzieć. No dobrze, a my, jeśli chodzi o rzut oka na polską politykę, to może zaczniemy od tematu, gdzie trudno nawiązać żartobliwie. Dramatyczny apel rządu panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. Stanowisko pana prezydenta, że być może powtórnie dwóch polityków ułaskawi. Jak politycznie rozgrywa się kwestia dwóch ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Chyba tego nawet najstarsi górale nie wiedzą, a już na pewno w Pałacu Prezydenckim. Takie odnoszę wrażenie. Ten wielogłos, który sam tam słyszymy, zmienianie zdania co dziennie, żeby nie powiedzieć co parę godzin, no jest czymś dziwnym i w sumie ciężko to naprawdę spłapać się. O co tam chodzi w tym Pałacu Prezydenckim? Czy mam swoją teorię, ale mówię, to tylko i wyłącznie teoria, co tam się dzieje w tym Pałacu Prezydenckim, bo jeżeli popatrzymy tak naprawdę na ten apel rząd obydwu polityków, no to dysponentem tego wszystkiego jest tak głównie ten apel chyba powinien być skierowany głównie do właśnie pana prezydenta, tak mi się wydaje.
No ale z drugiej strony może tutaj nie chodzi o żadną głęboką politykę, tylko prezydent jest trochę reaktywny, ale trochę działa emocjonalnie. Kolejny dzień głodówki, przymusowe odżywianie Mariusza Kamińskiego, Maciej Wąsik także w najlepszym stanie. Może tu chodzi tylko o czysto humanitarne działania. Zresztą podobnie zaczynają powoli pisać także osoby związane ze światem liberalnym, chociażby profesor Marcin Matczak, znany liberalny prawnik, bardzo bliski do środowiska Platformy Obywatelskiej, przynajmniej kiedyś, też apeluje do ministra Bodnara, aby zwolnił z więzienia Kamińskiego i Wąsika, więc może coś się zmienia.
No, ale to tak na... Polityka jest polityką. Tego się nie przeskoczy. Apele apelami. Te wszystkie apele również są, ja traktuję je wszystkie w kategoriach politycznych. Przepraszam bardzo, ale obserwowanie polskiej polityki przez dziesiątki lat spowodowało, że jest trochę we mnie mniej wiary w to, że gdzieś tam jest jakiś element spontanu. Najczęściej jest to wszystko w pewien sposób rozpatrywane politycznie. Tym bardziej, że widać ewidentnie w Pałacu Prezydenckim, że ścierają się tam różne osobowości i różne koncepcje, jak tą sprawę rozstrzygnąć, jak ją rozgrywać. Są jastrzębie, są gołębie w tej całej sytuacji, więc ten wielogłos z Pałacu Prezydenckiego moim zdaniem wynika z tego, że wiele osób chciałoby w pewien sposób ratować wizerunek przede wszystkim pana prezydenta, a inni z kolei uważają, że należy pomóc panu Kamińskiemu i Wąsikowi.
A z drugiej strony jest tak, że pan prezydent może nie ma wyboru, może musi trzymać swoich prerogatyw. Parę dni temu o tym mówił Jan Maria Rokita, który podkreślał, że prezydent już tą batalię, już tą próbę charakterów, próbę sił z Donaldem Tuskiem przegrał, bo zaczyna się cofać. Już ten pierwszy wniosek do Bodnara pokazywał, że prezydent de facto uznał, że jego prerogatywy mogą być okrojone albo okrajane na bieżąco.
No to jest, tutaj się akurat z Janem Rokitą absolutnie zgadzam, że zarówno, że to jest trochę tak jak w przypadku sytuacji z telewizją publiczną i zawetowaniem ustawy okołobudżetowej. Tamta batalia została przegrana, bo pan prezydent dał kasus do zrobienia likwidatury w TVP. A tutaj ewidentnie próba postawienia na swoim, która też chyba jest przegrana, no krótko mówiąc. Jeżeli będzie chciał wspierać kolegów partyjnych, no to będzie musiał się ugiąć i tyle.
A może jest tak, że Tutaj nie chodzi o kolegów partyjnych, tylko chodzi o prezydenta w ogóle. Donald Tusk to polityk, który lubuje się, to jest jego talent i jego hobby w osaczaniu i niszczeniu kolejnych politycznych przeciwników. Teraz widać, że jego głównym celem jest pan prezydent.
Ach, ja wiem, znaczy na pewno Donald Tusk jest doświadczonym zawodnikiem i świetnie te sprawy rozgrywa. To nie ulega wątpliwości, zawsze to mówiliśmy, zawsze to podkreślaliśmy, że tak było, jest i pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie. Natomiast gdyby to nie byli partyjni koledzy i gdyby to nie była Andrzeja Dudy i gdyby to nie była sytuacja, w której ma presję ze swojego środowiska na łaskawienie, no to byłoby, że tak powiem, zupełnie inna rozgrywka. Sądzę, żeby jej nie było w ogóle. O tak bym to powiedział.
Mamy kolejny wniosek o wotum nieufności. Tym razem opozycja, dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, będzie chciał odwołać Adama Bodnara. Pierwsze wotum nieufności nie poszło PiS-owi najlepiej. Jest szansa, że drugie będzie lepsze? Czy po prostu Prawo i Sprawiedliwość musi te wnioski składać? No bo mamy przed sekundą informację, że sąd oddalił wpisanie likwidatora do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli chodzi o Polskie Radio, więc coraz więcej argumentów za tym, że rząd Donalda Tuska działał z pominięciem prawa, działał bezprawnie w takich warunkach. Opozycja chyba no, chce czy nie chce, ale te wota nieufności musi składać.
Znaczy, to jest... Czemu służy wotum nieufności? Tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, mówienie o tym, że się kogoś odwoła, bo to, bo tamto, w sytuacji większości parlamentarnej jest kompletnie bez sensu.
Szczególnie tak duże i tak jak na razie stabilne, ale oczywiście to jest tylko polityczna procedura, żeby zwrócić na jakiś temat argument, żeby zainteresować, żeby wygrać z rządem debatę.
No, debatę poprzednią z Sienkiewiczem chyba trochę, że tak powiem, się nie udało tej debaty wygrać, w moim przekonaniu. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Prawo i Sprawiedliwość reaguje w modelu jak Platforma Obywatelska 2015-2016. Dokładnie tak samo funkcjonuje, dokładnie tak samo się zachowuje. I jakby to powiedzieć, chyba oczekiwanie tego, że będą inne rezultaty tak prowadzonej polityki w opozycji, no chyba jakoś nie bardzo mi się wierzyć chce, że efekty będą inne. Czyli szykujmy się na 8 lat rządów obecnej koalicji, tak by można było to określić. Bo składanie tych wotum nieufności tak naprawdę się składa wtedy, kiedy minister coś nawywijał, takiego, że jest, uderza to w formację rządzącą i chodzi o to, żeby formacja rządząca go broniła pomimo tego, że nie ma akceptacji społecznej. W tej chwili sytuację mamy taką, że póki co obydwaj ministrowie mają akceptację większości społeczeństwa. Jeżeli nawet spojrzymy na badania opinii publicznej, to jest przedwczesna próba eskalacji pewnych rzeczy przez opozycję, przez Prawo i Sprawiedliwość, która moim zdaniem tylko zużywa zasoby, nic więcej. No ale okej, okay, to mogę też zachować.
Szczególnie, że teraz mamy okres znowu przedwyborczy, przed nami za chwilę wybory samorządowe i już partie polityczne zaczynają się do tych wyborów szeregować. Mówi się, że koalicja rządząca pójdzie w dwóch, może w trzech, a może w jednym bloku wyborczym. Tak dzisiaj, o to dzisiaj apeluje Robert Biedroń, chociażby, żeby Platforma, Trzecia Droga cała, czyli Hołownia i PSL i Lewica wystawiły jedną listę do sejmików wojewódzkich. Bardziej prawdopodobnie scenariusz dwóch list, czyli że Trzecia Droga osobno, a Platforma będzie powoli wchłaniać i konsumować Lewicę.
Znaczy, wybory samorządowe to jest zupełnie inna bajka niż wybory parlamentarne, czy do Europarlamentu. I to jest pierwsza uwaga. Tam są różnego rodzaju interesy lokalne, zupełnie układanie na dole w gminach, na przykład bardzo często mamy, a i również w powiatach mamy bardzo często formacje, które są lokalne i blokowanie listy w tym momencie do jednej listy na poziomie właśnie gmin czy powiatów raczej nie wchodzi w rachubę. Z tego, co się orientuję, z tego, co rozmawiam z domami partyjnymi w różnych miejscach, to jednak to jest oczekiwanie, że będą samodzielnie startować i będą samodzielnie toczyć bój o mandaty. Po prostu specyfika tych wyborów jest zupełnie inna. Więc być może sejmiki wojewódzkie, ale czy wszędzie? Nie wiem, wątpię. Proszę zwrócić uwagę też, że sprawdziło się tej koalicji obecnej to, że w wyborach do parlamentu poszli z trzema różnymi blokami.
I tak.
Więc dlaczego mieliby to zmieniać?
No i jest jakieś takie, na pewno jest jakieś takie oczekiwanie ze strony Lewicy, która być może boi się porażki, ze strony Platformy, która chciałaby wchłaniać koalicjantów. Donald Tusk lubił ideę jednej listy, nie wiem, czy już całkiem ją tak pogrzebał.
Ale z kolei, że tak powiem, niezależność i rosnące notowania bardzo spodobały się Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i Szymonowi Hołowni. Więc nie sądzę, by oni chcieli w jakikolwiek sposób blokować się z Platformą. Tym bardziej, że no, te elektoraty trochę się różnią od Platformy i od Lewicy. Więc nie sądzę, żeby do tego miało dojść. Nawet był rozważany wariant startu oddzielnie Hołowni i PSL-u.
Tego, ale, jak wiemy, nie będzie, jest deklaracja.
Oni się absolutnie zadeklarowali, że idą razem, bo im to się po prostu sprawdziło. Nikt, żadne rozwiązanie, które akurat się sprawdza, no nie ma potrzeby go psucia. Więc ja tutaj nie widzę, no, to jest takie...
Chociaż to już na koniec, jeżeli by Lewica wystartowała razem z Platformą, co by to oznaczało, bo no, w takiej sytuacji Lewica straciłaby jednak własną tożsamość.
No trochę by było rozpoczęte wchłanianie tak naprawdę tej Lewicy. Przy czym zwróćmy uwagę, że Lewica sama jest tak trochę moim zdaniem mało aktywna. Trochę tam jest za dużo singli, a za mało gry zespołowej. Przynajmniej ja to tak dostrzegam.
I nagle koalicja zrobiłaby się dwuczłonowa, bo jak się patrzy na różne projekty programowe, to w kwestiach światopoglądowych niewiele już tak różni Platformy od Lewicy, a inne kwestie, zdaje się, są poboczne, może poza politykami partii Razem. Mariusz Gierej był naszym gościem, redaktor naczelny portalu mPolska24.
Dziękuję bardzo.